passagers di Walking Dead, senza un paese, a destinazione.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Kierunek Goa. To jest taka kraina, która mieści się w raju turystycznym, który się nazywa Indie i który się zmienia po prostu z godziny na godzinę. Kto był w Indiach parę lat temu, jakby teraz pojechał, to by niemalże kraju nie rozpoznał. Ale my będziemy opowiadać o tym, jak Goa wygląda teraz i jak może się z tego ucieszyć podlaski turysta. Diana Giurow, artystka, propagatorka zdrowego stylu życia, była w Indiach 6 razy, w tym na Goa.
6 razy.
Też na Goa 6 razy.
W Indiach byłam już 8 razy.
Czy to jest dobry kierunek na wakacje i dla kogo?
Na Goa to bardziej się jeździ zimą, tak? Bo to jest sezon. W wakacje jest tam pora deszczowa, także dużo pada i klimat jest mokry. Jeśli chodzi o okres wakacyjny, to wtedy bardziej ludzie wybierają się w kierunku Himalajów.
Kiedy jest taka pora, która byłaby dla nas najfajniejsza?
Sezon na Goa zaczyna się od listopada i trwa tak jakby do początku marca, bo już środek marca to jest początek pory deszczowej.
Czy wyprawa na Goa to jest wyprawa, która pochłonie większość oszczędności wakacyjnych?
Zależy, w jaki sposób się do tego podchodzi i czego się oczekuje. Ja zawsze podróżuję na własną rękę, nie lubię wycieczek zorganizowanych. Także jeśli chodzi o loty, da się znaleźć loty w granicach 400 euro w dwie strony. Bukując powiedzmy miesiąc, 2 miesiące przed, nawet wcześniej. Ogólnie z roku na rok ceny rosną, ponieważ to jest bardzo popularny kierunek. Jeśli chodzi o noclegi, można znaleźć taki naprawdę na poziomie hotel, hostel w granicach od 5 do 10 euro za noc, jeśli chce się coś bardziej exclusive, no to już będzie to w granicach, nie wiem, 10 i ponad, do 20-30 euro. I wtedy ma się wszystko, baseny, klimatyzację i masaże, wszystkie luksusy, spa. Jeśli chodzi o jedzenie, na Goa jest serwowane wszystko. Także nie tylko indyjska kuchnia, bo nie każdy to lubi, a czasem po już jakimś dłuższym pobycie to naprawdę się nudzi. Także wszystko, kuchnia amerykańska, tajska. Może nie polska.
Bez pierogów da się żyć. Jeżeli ktoś lubi się żywić warzywami, owocami, wegetariańsko.
Bez problemu. Oczywiście w związku z tym, że jest to jakby teren plażowy, że się tak wyrażę, to bardzo dużo jest tam owoców morza, kuchni morskiej takiej, czyli krewetki, ryby, świetne z grilla. I nie tylko, także nie ma z tym problemu. Oczywiście trzeba zachować ostrożność, bo jest to inna flora bakteryjna.
Zapijamy lekarstwami, bierzemy
nie.
Węgiel nasz polski.
Węgiel zawsze trzeba mieć przy sobie na wszelki wypadek. Nie pijemy wody na pewno z kranu. Sprawdzamy zawsze, czy butelka, którą kupujemy z wodą, jest zakręcona, zabezpieczona, bo zdarzają się historie, że niektóre miejsca próbują napełniać butelki wodą z kranu. A to byłoby dla nas niebezpieczne.
Zabójcze troszkę.
Tak, bo pasożyty, innego typu rzeczy. Tak, to może być bardzo niebezpieczne. Ale ogólnie większość miejsc właśnie przez to, jakie problemy mają turyści, naprawdę teraz stara się utrzymywać health and safety na poziomie. Także i dbają o czystość i serwowanie potraw, bo wiedzą, że ludzie mają potem problemy i zwyczajnie, jeśli to się komuś przytrafi, to nie powrócą, nie wrócą do tego miejsca, tak?
Mało tego, przez 3 dni nie będą nic kupować do jedzenia, co najmniej.
Przez 3 dni, czasem to trwa nawet tydzień. Ja nigdy tak naprawdę odpukać nie miałam tak dużych problemów. Najwyżej delikatnie coś mnie tam dotykało na dzień, dwa, ale mam znajomych, którzy męczyli się przez tydzień, nie będąc w stanie nawet wstać z łóżka i to się kończyło przygodą z antybiotykami, zwyczajnie. Trzeba uważać.
Czy na Goa jest dostęp do lekarzy, do
tak.
takiej infrastruktury medycznej, która zadowoli Europejczyka, który sprawi, że będziemy się czuć tam mimo wszystko bezpiecznie?
Tak, Indie bardzo się zmieniają i bardzo dużo jest prywatnych klinik, specjalnych miejsc, głównie dla turystów, gdzie płaci się za to niewielkie pieniądze i można się czuć tak jak na zachodzie.
Czyli jeżeli zapomnimy jednak tego naszego polskiego węgla, to na miejscu też
tak.
sobie poradzimy i ze skaleczeniami, i z różnymi innymi
Tak, wszystkie
rzeczami.
Hotele, wszystkie restauracje mają kontakty z odpowiednimi służbami, także w razie czego, jeśli coś się dzieje, to Nie ma z tym problemu.
Jaka rada przyda się podlaskiemu turyście, który chciałby się zorganizować na Goa na czas dłuższy? Czyli na przykład nie myślimy o 2 tygodniach, no bo to jest tak daleko, że wyjazd na 2 tygodnie
tak,
to
nie opłaca się.
Nie opłaca się, właśnie. Chciałby tam się zainstalować na miesiąc, dwa. Co powinien wiedzieć, a co go może zaskoczyć?
Zaskoczeniem może być w pewnym momencie narastająca nuda, no bo Goa to są plaże, plaże i plaże. I tylko tyle tak naprawdę. Gdyby to był dłuższy pobyt, warto by było pomyśleć o tym, żeby, okej, może Goa była naszą bazą, ale żeby zaplanować sobie jeszcze odwiedzenie jakichś może ciekawych, historycznych, architektonicznych miejsc. Na przykład można jechać do Hampi, które jest, nie wiem, tam chyba 2 dni drogi autobusem, bo Indie są ogromnym krajem. Z reguły to jest tak, że ląduje się w Delhi albo w Mumbai. I wtedy stamtąd lata się lokalnymi liniami w kierunku Goa.
Można zrobić tak, że bazą przez jakiś czas będzie Delhi, albo też potem wrócimy do Delhi, jak już nas nuda zmoże.
Warto odwiedzić Delhi. Teraz ogólnie bardzo się zmienia i staje się takie zachodnie, czyli galerie, sklepy, banki, ogromne wieżowce. Wszystkie firmy mają tam swoje call center. Warto zostać kilka dni w Delhi i też tam zobaczyć te wszystkie fajne architektoniczne atrakcje.
Diana Giurow, artystka, aktywistka, popularyzatorka zdrowego stylu życia. Była w Indiach 6 razy i za każdym razem trafiła na Goa. Co takiego jest w tym miejscu, że my, Europejczycy, my, Polacy, lubimy tam odpoczywać?
No myślę, że każdy z nas lubi przebywać na plaży, wygrzewać się w słońcu. Także w zależności od tego, jakie są nasze cele wyprawy do Indii, wydaje mi się, że jeżeli to jest praca, czy tak jak wielu ludzi jeździ, szkoli się z zakresu jogi i masażu, no to przychodzi taki moment w tym miesięcznym czy 2-miesięcznym pobycie, kiedy jesteśmy już tak zmęczeni Indiami, że tak się wyrażę, że potrzebujemy zwyczajnie odpocząć.
A jeżeli nam się znudzi plażowanie, czy na Goa się rozwinęły jakieś biznesy warsztatowe, że można nauczyć się czegoś po prostu?
Jest bardzo dużo szkół jogi, szkół masażu, uniwersytetów ajurwedyjskich, ponieważ cała filozofia ajurwedyjska pochodzi z Indii. Można się leczyć u lekarzy ajurwedyjskich.
Można zatem na przykład wymyślić sobie taki kosmetyczny wyjazd, parę pań zmęczonych życiem i wracamy jak nowi. Jest to możliwe?
Tak. Jest dużo hoteli połączonych ze spa, gdzie są świadczone takie usługi, także myślę, że bezproblemowo.
Znajdziemy przez internet?
Tak.
Nie trzeba się specjalnie przygotowywać, mieć znajomości i ludzi, którzy już tam byli.
Zupełnie nie. Nie trzeba się specjalnie nawet męczyć z wyszukiwaniem tak naprawdę.
Jaki język tam jest językiem najbardziej popularnym?
Jest bardzo duża mieszanka indyjska na początek, ponieważ ludzie, którzy są właścicielami tych biznesów, to nie są Goańczycy, tylko z reguły to są ludzie z innych części Indii, część z nich z Himalajów i oni prowadzą swoje biznesy sezonowo. Czyli pora sucha to Goa i plaże, Kerala również, która jest mniej uczęszczanym miejscem i troszkę spokojniejszym, a zima no to Himalaje.
Mówi się, że Goa to jest taka wielka imprezownia też. Jeżeli ktoś nie lubi takich klimatów, czy to nie może odstraszyć niektórych?
Tak, to było miejsce, w którym w 60-tych latach przyjeżdżali hipisi amerykańscy i imprezowali tam. Robili ogromne festiwale. To było miejsce, w którym ci ludzie czuli się bardzo wolni i spokojni. To było miejsce tanie. Wszystko było bardzo tanie. Teraz już to się zmienia. To miejsce jest również słynne z imprez transowych, festiwali transowych. Jeżeli miałabym być w Indiach w kolejnym sezonie, to nie wybrałabym się na Goa już w tym momencie, ponieważ dla mnie jest tam za dużo ludzi.
Czy taka duża ilość turystów jest jakoś ogarniana przez tak zwane służby bezpieczeństwa indyjskie?
Myślę, że w miarę. Jakoś tam sobie radzą z roku na rok, starają się, by wyglądało to trochę lepiej. Nie jest niebezpiecznie, jest z pewnością inaczej. I jeżeli to byłby nasz pierwszy raz w Indiach, to wiele rzeczy będzie nas szokować i bywa niebezpiecznie.
Jeżeli nie znamy obyczajów lokalnych.
Jeżeli jesteśmy w jakichś resortach, hotelach, no to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli poruszamy się w grupie, jesteśmy bezpieczni, ale Bardzo dużo się słyszy ostatnimi latami na temat gwałtów, zabójstw, szczególnie kobiet na plażach, i to są historie nieciekawe.
Czyli jeżeli myślimy o Goa, to myślimy grupowo, albo też organizujemy sobie na miejscu taką okolicę, która zapewnia nam taką prywatność i bezpieczeństwo.
Tak, nie traćmy tutaj rozumu. Niebezpiecznie może być wszędzie. Tak samo w Białymstoku zdarzają się jakieś przypadki. Myślę, że to jest wszędzie, ale trzeba mieć wzgląd na to i troszkę zrobić researchu, poszukać informacji na ten temat.
Niebiańskie plaże na Goa to są takie zdjęcia, które znają wszyscy ci, którzy po prostu taki tryb odpoczywania na plaży absolutnie uwielbiają. To jest dobry kierunek, chociaż Diana Giurow, artystka i aktywistka zdrowego stylu życia, zna ciemne i jasne strony Goa.
Jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć inność i oryginalność tej kultury, ponieważ to są ludzie, którzy nie żyją tak jak my, nie są wychowani tak jak my, są to ludzie, którzy zawsze widzieli białych ludzi i białe kobiety jako osoby przyjeżdżające do ich kraju, osoby roznegliżowane, nawet jeżeli jest to koszulka na ramionczkach czy spódnica odkrywająca kolana. To są rzeczy, które oni widzą w internecie i w telewizji. To są rzeczy, które kulturowo nie są dozwolone, ponieważ tam kobieta nosi sari, tam kobieta zakrywa głowę, zakrywa całe ciało. Większość, może nawet 50% populacji, tak, tego kraju, to są osoby niewykształcone, to są osoby biedne, bardzo ukorzenione w tym światopoglądzie religijnym. To wtedy przedstawia nam się obraz zderzenia dwóch kultur, gdzie biały człowiek jest po pierwsze kolonizatorem, czyli tym, który przyjeżdżał, zniewalał, brał, ograbiał wręcz kraj. Z drugiej strony to jest kobieta wolna, często przez nich widziana jako kobieta takiej drugiej kategorii, taka kobieta zepsuta. Często ich kontakt właśnie z kobietami tak wygląda, że oni myślą, że jeżeli ty masz koszulkę na ramionczkach i jesteś z zachodu, to oni mogą do ciebie mówić w inny sposób niż do kobiet indyjskich. Przyzwyczajeni są do tego, że jak widzą białego człowieka, to widzą portfel z pieniędzmi. No i te właśnie zderzenia sprawiają, że pojawiają się różne konflikty, że może czasem być niebezpiecznie. U nas jest to normalne, że się do kogoś uśmiechasz, że z kimś rozmawiasz, tak? W trakcie, gdy, nie wiem, jesteś na festiwalu. Tam takie gesty, zachowania sprawiają, że indyjski mężczyzna myśli, że ty może coś od niego chcesz albo coś mu sugerujesz. I większość właśnie tych problemowych sytuacji wynika z tego względu, z tych różnic kulturowych. I teraz jeżeli już mamy to zaplecze i tę wiedzę i świadomość, jak to działa i do czego może prowadzić, myślę, że możemy się uchronić przed jakimikolwiek konfliktami lub sytuacjami niebezpiecznymi. I to jest cała mądrość, cała wiedza. Niczego więcej nie trzeba.
Na Goa mieszka taka niezwykła mieszanka ludzi, bo zostało tam dużo Amerykanów, Europejczyków. Brytyjczycy też lubią te tereny, którzy tam jakoś, no nie wiem, czy mieszkają na stałe, ale mają swoje bazy. Są Hindusi z innych stron Indii, czy nawet z Tybetu, więc to już też jest inna nacja. A jaka tam jest kultura w związku z tym?
Jest bardzo dużo artystów, którzy sezonowo grają koncerty. Jest bardzo duża grupa ludzi, która właśnie jeździ się szkolić. Bo z reguły, jeżeli jest to już jakieś poważniejsze szkolenie, to zajmuje minimum pół roku. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają tam sezonowo, kupują sobie jakieś domy czy mieszkania i to jest ich miejsce, ich kierunek każdej zimy. To jest taki styl życia, że pół roku się mieszka w Europie, zarabia się pieniądze, a potem te kilka miesięcy zimą się odpoczywa. Bardzo dużo ludzi tak żyje. A mieszanka jest, tam są ludzie z całego świata.
Diana Giurow, artystka i popularyzatorka zdrowego trybu życia. Zdrowo żyła na Goa, ponieważ to jest miejsce, które sprzyja różnym pomysłom terapeutycznym, a także wypoczynkowi. Mówi się dużo o tym, że tam są plaże i właściwie nic więcej, ale gdyby tak dobrze popatrzeć, to coś się jeszcze chyba znajdzie.
Tak, jeśli popatrzymy na fakt, że Indie przez setki lat były kolonizowane, czyli tutaj głównie Wielka Brytania, Portugalia i Hiszpania, to pod względem architektonicznym możemy znaleźć bardzo dużo ciekawych budynków, willi, ale również fortów, takich nadmorskich, położonych na klifach, przepięknych budowli. No i też jest bardzo dużo takich typowych już indyjskich świątyń, do których odbywają się pielgrzymki.
Czy podlaski turysta przywiezie stamtąd jakieś fascynujące widoki, zdjęcia egzotyczne, żeby się pochwalić potem?
Tak, myślę, że jak najbardziej. Nie tylko same zdjęcia i cudowne wspomnienia, ale również w tej chwili można znaleźć w tych miejscach sanktuaria zwierząt i przyrody, gdzie są pod ochroną słonie. Można odbyć wolontariat, pracując ze zwierzętami. Bardzo dużo w tej chwili jest też działań związanych z ochroną psów, ponieważ, tak jak wiadomo, w Indiach święta krowa jest czczona. Krowy chodzą po ulicach. Goańczycy i nie tylko, nawet turyści dokarmiają te zwierzęta, także można spotkać turystów leżących z krową na plaży. Krowy sobie spacerują i są poważane. Z kolei psy są zupełnie niepoważane. Większość psów jest przestraszona, z reguły bita przez ludzi. Jakby społeczeństwo zachodnie, turyści zaczęli działać w kierunku ochrony tych zwierząt, a głównie sterylizacji, ponieważ jest mnóstwo szczeniaków każdego roku. Restauracje biorą pieski, ponieważ my ludzie z zachodu lubimy zwierzątka. Także jeżeli w danym lokalu jest piesek, no to wtedy jest większa szansa na to, że ta pani czy ten pan zatrzyma się i tutaj u nas zje dzisiaj kolację, prawda, na plaży. Dużo restauracji bierze pieski, potem jak się sezon kończy, to są nieciekawe historie na temat wrzucania piesków z zawiązanymi łapkami do morza. Także powstające fundacje wspierające właśnie te zwierzęta i rozwijające świadomość wśród społeczeństwa indyjskiego.
Czy są jakieś miejsca, które mogłabyś polecić?
Jeżeli chodzi o południowe Goa, czyli Palolem, Patnem. Palolem jest takim miejscem najbardziej zatłoczonym. Nie polecam tego miejsca w marcu, ponieważ wtedy jest przerwa w szkole i bardzo dużo rodzin przyjeżdża tam z dziećmi, także to nie jest najlepszy moment. Ale na przykład Patnem jest miejscem takim mniejszym. Nieopodal znajduje się też Butterfly Beach, która jest bardzo fajna. Można wybrać się na kajaki, poza już wspomnianymi atrakcjami. No i północ Goa to Ajuna. Ajuna jest takim miejscem, w którym bardzo dużo się odbywa różnych imprez artystycznych, koncertów, festiwali. Takim miejscem, w którym kiedyś urzędowali hipisi. Nawet jest taki market nocny Ajuna, gdzie można znaleźć bardzo dużo ręcznie robionej biżuterii, też ubrań, toreb.
Można zostać hipisem na wakacje.
Można, przez chwilę.
I w dodatku w Indiach na Goa.
Tak.
Zrobić parę zdjęć.
Można.
I przejść do historii swojej rodziny. Bardzo polecamy. Niejedna osoba marzy, żeby spędzić zimowe wakacje w Indiach, na przykład na Goa, gdzie jest rajsko, jeżeli chodzi o plaże i o pogodę, kiedy tutaj u nas jest bardzo, bardzo zimno. Kilka razy na Goa była Diana Giurow, aktywistka, popularyzatorka zdrowego trybu życia i artystka. No i jeżeli na Goa spędzimy już trochę czasu i troszeczkę nam się to Goa znudzi, to jakie tam mamy opcje?
Najszybciej Hampi lub Kerala. Kerala to będą również plaże, bardzo ciekawe świątynie i przepiękne rzeźby w skałach, takich na plaży, rzeźby bóstw indyjskich. I to jest takie bardziej ciche miejsce, także jeżeli potrzebujemy spokoju, to właśnie tam. A drugie miejsce, jak już wspomniałam, to Hampi, które jest troszkę dalej. Hampi to jest bardzo ciekawe, górzyste miejsce pełne ruin po takim małym państewku, które kiedyś tam się rozwijało. Możemy to wyczytać z rycin i rzeźb pozostawionych w tychże ruinach. Było to społeczeństwo, które prowadziło cudowny, szczęśliwy tryb życia. Ci ludzie wychwalali swoje bóstwa, mieli rodziny, bawili się i tańczyli. Tak to wygląda, tak to przedstawiane jest w ich sztuce. To było miejsce, które kiedyś tam zostało najechane przez jakieś państwo azjatyckie, nie pamiętam w tej chwili, i zostało kompletnie zrównane z ziemią. Zabito kobiety, dzieci, zniszczono wszystkie świątynie, także tych ruin tam są dziesiątki kilometrów. Ludzie w tej chwili mówią, że to jest miejsce bardzo energetyczne. To jest miejsce, w którym możemy spotkać tych wszystkich mnichów, tak zwanych sadku, którzy pojawiają się i znikają w jaskiniach, będąc tam przez 20, 30, 40 lat, medytując, lewitując tak nad ziemią, nie spożywając żadnych pokarmów. To są podobno miejsca, w których tych ludzi można spotkać. Są miejsca bardzo spokojne i przepiękne. Rozciągające się ruiny na widnokręgu to jest coś niesamowitego, także warto tam pojechać. A jeszcze innym ciekawym miejscem, które przychodzi mi do głowy, to już jak jesteśmy w okolicach Delhi, to jest Rajasthan. Czyli to jest ta część Indii, gdzie mieliśmy tych ogromnych królów budujących pałace na wodzie dla swoich żon, dla swoich kobiet. Ogromne takie przepiękne łaźnie, geometryczne, architektoniczne cuda. I ludzie z Rajasthanu to byli wojownicy. Mówi się, że to byli ludzie wielkości 2 metrów, silni, zbudowani, waleczni. To jest społeczeństwo bardzo kastowe i bogate. I to właśnie oni w dużej mierze sprzedali Indię Brytyjczykom. Także jeżeli chcemy podziwiać jakieś zabytki architektoniczne, to na pewno tam. Również tam można znaleźć przecudowne kamienie. Tam cały biznes jakby kamieni szlachetnych właśnie kwitnie w Jaipurze.
Jak my się dostajemy do Rajasthanu?
Albo pociągiem, jeśli ktoś ma odwagę i chce doświadczyć indyjskich pociągów. Albo zwyczajnie autokarem. Takim nocnym z reguły to się jedzie ponad 10 godzin.
Czy my mamy kłopot z zakupem biletów, czy tam są biura podróży, które nam właściwie wszystko ułatwią?
Wystarczy, że wyjdziemy z taksówki albo rikszy na ulicach Delhi. Będziemy mieli kolejeczkę ludzi biegających wokół nas, krzyczących, zachęcających nas do kupna tego, tamtego, rzeczy, których nie potrzebujemy.
A jak nasza polska nieufność ma się do takiej handlowej otwartości?
Myślę, że po tygodniu lub 2 pobytu w Indiach może nam po prostu zacząć to uprzykrzać trochę życie. I wtedy udajemy się na Goa.